To jest kolejny odcinek podcastu Sztuka Gadania. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak mówią politycy, kto mógłby stać się autorytetem, kto niekoniecznie, jaki jest generalnie poziom mówienia wśród polityków, bo moim gościem jest dzisiaj pan doktor Mirosław Oczkoś. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich.
Pan jest specjalistą od wizerunku, marketingu politycznego, ale też i aktorem, i zajmuje się głosem, mówieniem, i wiem, że też miał jakieś pan romanse z prawem i z SGH, i jest pan autorem książek. No i jak prześledziłem pańską karierę zawodową, to sporo tego jest i zawsze mnie ciekawi droga zawodowa moich gości i chciałem pana zapytać, czy to, że to jest tak dużo tego, takie duże spektrum, to wynika z tego, że pan szukał swojej drogi z siebie, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tam, gdzie wiatr zawiał, tam po prostu pan szedł? Jak to było?
Muszę powiedzieć, że dawno już nie mówiłem nikomu, że nie tyle dobre pytanie, co bardzo ciekawe pytanie, bo zawiera dużo możliwości odpowiedzi, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, to poszukiwanie to jest raz, oczywiście, ale dużo przypadku. Jest takie powiedzenie, to może teraz nie jest zbyt polityczne cytowanie Woody'ego Allena, ale nic mu nie udowodniono. W związku z tym on powiedział kiedyś, napisał w którejś z tych swoich pięknych nowel filmowych, że życiem rządzi przypadek i czas. I że tam było dalej rozwinięcie, że przypadek sprawił, że tam coś pana spotkałem, ale czasu dla pana nie mam na przykład. To ten przypadek rzeczywiście jest. To jest, myślę, że tu nie ma co tego rozwijać. To prawo się pojawiło wtedy, kiedy nie dostałem się po raz pierwszy na studia aktorskie do Warszawy, do szkoły teatralnej wtedy jeszcze. I jeszcze to zamierzchłe czasy są, jestem boomersem. To wojsko chwytało. I żeby się schować przed wojskiem, to studiowałem prawo przez rok we Wrocławiu. I to był bardzo ciekawy okres, dlatego że skończyła się komuna, czyli większość książek była nieważna. Była mała konstytucja, był Lech Wałęsa i falandyzowanie prawa. No i wszystkie książki takie tam, ekonomia socjalizmu, coś tam jeszcze były nieważne. No ale ponieważ nie bardzo się tak widziałem w tych prawniczych sytuacjach, no to pozdawałem pierwszy semestr, żeby zostać. No a już do drugiej sesji tylko połowę zdałem i pojechałem na egzaminy do Łodzi, do filmówki i tam się dostałem do szkoły teatralnej, chociaż chciałem być reżyserem, ale też przypadek sprawił wtedy, nie było możliwości pójścia na studia po maturze na reżyserię, były podyplomowe to studia. I kolega mój mądry, wymyślił, że choć pójdziemy na aktorstwo, to jest to samo. To guzik, prawda, jest akurat, ale jak się człowiek wciągnie, a szkoła filmowa była wtedy takim naprawdę miejscem kolorowym, dodać, że to są czasy, kiedy moim dziekanem był Jan Machulski, rektorem Henryk Kluba, czyli takie tuzy absolutne kina polskiego. No i spotykałem też oczywiście wszystkich tych największych, bo jak ja zaczynałem, to akurat Władek Pasikowski kończył i wziął nas do Psów Pierwszych, no i tak dalej, i tak dalej. Ale to ja jestem aktorem teraz w stanie spoczynku, tylko gram dla przyjemności, dla kolegów czasami. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, to gram siebie. Czy nie z siebie z imienia nazwiska oczywiście, ale siebie w sensie takiego a la spin doktora w najnowszym filmie Kidawy Błońskiego Różyczka 2. Przynajmniej taki jest tytuł roboczy, nie wiem jaki będzie. Jak ktoś pamięta Różyczkę sprzed tam iluśnastu lat, to muszę powiedzieć, że tutaj Magda Boczarska i Janusz Gajos są rewelacyjni, także zachęcam. Chyba wrzesień, październik jakoś w kinach będzie.
Ja tu mam w ręku pana książkę Sztuka dobrego mówienia. To skąd to zainteresowanie mówieniem u pana?
A to jest jeszcze wcześniej. To znaczy, ja chodziłem do ogniska państwa Machulskich, czyli pani Machulskiej tak naprawdę.
Też ogniska teatralnego.
Właśnie. I tam są różne zajęcia, nie? Ponieważ ja nie jestem z urodzenia warszawiakiem, tylko mam rodzinę w Warszawie, to ja przyjeżdżałem tutaj z Dolnego Śląska, ze Strzegomia, mojego ukochanego małego miasta, bo ja tą Warszawę moją zawsze kochałem. Jak tylko przyjeżdżałem tutaj na święta do cioci, nie, to jakoś ta Warszawa mi zapadła za sercu. No i tak raz w miesiącu przyjeżdżałem do tego ogniska teatralnego jako nastolatek i tutaj pana zaskoczę, bo wszyscy są zaskoczeni. Spodobała mi się dykcja, znaczy te zajęcia z pracy głosem. Byli różni ludzie, a między innymi był profesor Kazimierz Gawenda, taka legenda dykcji w Polsce, to był człowiek, który ustawił metro na przykład Józefowiczowi pod względem dykcji, znaczy mówienia i takich rzeczy. I on mnie jakoś tak zainspirował po prostu do tego. I jak już się dostałem do szkoły w Łodzi, to ja już wiedziałem 3 razy więcej niż wszyscy moi koledzy o tym dykcji. I zwykle z dykcji czy z mówienia się ucieka, tak między nami mówiąc. Za moich czasów tak było, że bo to były ciężkie zajęcia. One były przez 5 dni w tygodniu indywidualne, czyli 5 dni było zajęć, a w soboty były jeszcze grupowe. Czyli wszyscy już mieli serdecznie dosyć zajęć z dykcji. W związku z tym uciekali. A ponieważ ja nie uciekałem, tylko po kolei z różnymi ludźmi się spotykałem, bo to co roku był inny wykładowca, no to na pierwszym roku trochę się obijałem, bo byłem lepszy od kolegów, ale później byłem gorszy już i musiałem trochę popracować. I szkołę teatralną czy filmową kończy się na 2 sposoby. Znaczy, 2 rzeczy są potrzebne. Dyplom, czy jakaś rola, i, no i praca magisterska, tak jak wszędzie. I ponieważ mnie się nie chciało pisać o romantyzmie Mickiewicza czy porywach serca Słowackiego w roli, to napisałem książkę do dykcji. Czy moją pierwszą książką, którą w ogóle napisałem w życiu, była taka nieduża książka Abecadło mówienia, którą uznano za bardzo dobrą pracę magisterską.
Pan oczywiście jest wśród osób zajmujących się głosem, mówieniem, znany ze swoich książek, ale przypuszczam, że większość osób jednak kojarzy pana z występów w mediach, gdzie pan komentuje zachowania polityków. No i to mnie właśnie ciekawi, no, skąd u pana to zainteresowanie zachowaniem polityków i czy nie obawiał pan się, że zagląda pan do paszczy lwa? No bo ja sobie tak wyobrażam, że jak się trochę wejdzie w ten świat polityki, zrozumie te mechanizmy, pozna się tych ludzi, jak to wszystko działa, to trochę świat się staje inny, tak mi się wydaje, że życie już nie jest takie samo. Czy pan się nie obawiał, że to jest już...
Szczerze? Gdybym wiedział pewne rzeczy, to pewnie bym to nie wchodził aż tak mocno. Ale to też przypadek. Dlatego, że... Ja, jak już się wygrałem, że tak powiem, czyli niewiele osiągnąłem w aktorstwie, nie oszukujmy się. W zasadzie najważniejszą rzecz, jaką dostałem w zawodowym aktorstwie, to jest nagroda publiczności we Wrocławiu. To jest tam, takie maski się przyznaje co roku. Zresztą każde miasto ma coś takiego. Dostałem tam właśnie brązową maskę dla najpopularniejszego aktora scen wrocławskich. To był taki szczyt osiągnięć. No ale nie widziałem tej drogi dalej. Naprawdę ciągnęło mnie na drugą stronę kamery i jak wróciłem do Warszawy, z tego Wrocławia wyjazdowego, chociaż Wrocław cudowne miasto w ogóle, fantastyczne, no ale mówię, Warszawę kocham, to poszedłem na studia jeszcze. Poszedłem na studia na SGH, czyli Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, na podyplomowy PR, czyli Public Relations. Bo to mnie zawsze gdzieś ciągnęło. Jeszcze na studiach, na ostatnim roku studiów pracowałem w Radio Manhattan w Łodzi. To była 3. stacja komercyjna w Polsce, gdzie zajmowałem się reklamą, właśnie takim marketingiem, PR-em. No, marketingiem nie wiedziałem, co to jeszcze jest, może tak. No i na tym PR-ze, na SGH, poznałem strasznie dużo ludzi fajnych, ciekawych i fantastycznych. No i też nauczyłem się różnych rzeczy takich przedmiotowych. I korzyści są 2. Raz, że zainteresowałem się bardziej marketingiem, ale właśnie nie politycznym. To wcześniej trochę inaczej wyglądało, raczej zawodowo taki, mówimy, marketing rzeczy trochę bardziej, tak, czyli biznesowe sytuacje.
No dobrze, no ale to wracając do tego świata polityki, no, czy pan się tego nie obawiał, że to jest, kurczę, no syf?
To jest trudne pytanie, dlatego że takiego myślenia nie miałem oczywiście, ale raczej z niewiedzy chyba bardziej wynikającej niż z jakichś takich głębokich przemyśleń. Człowiek się trochę wciąga w różne rzeczy. Mnie na przykład na studiach pociągnęły różne takie rzeczy jak leadership, charyzma, o której się bardzo mało mówiło. No i jak się pojawiały książki, wykładowcy różni, to gdzieś w biznesie pojawiał się ktoś, kto mówił: a nie mógłby mnie pan przygotować do takiego spotkania w telewizji, bo ja startuję na burmistrza na przykład, tak? Czy tam na prezydenta jakiegoś miasta. No i raz, drugi, piąty. Później to zatacza trochę kręgi różne. Jeden drugiemu, czy jedna drugiej osoba przekazuje informacje. No i zacząłem się w to odrażać. To znaczy, przeszedłem taki kurs marketingu, nie marketingu, strategii politycznych może bardziej, tak? To wszystko w Polsce było w powijakach. I w zasadzie jak ktoś potrafił skleić trzy rzeczy ze sobą, czyli przenosił doświadczenie z biznesu na politykę, to był już guru. Ja lubię pracować na przykład z młodymi politykami, bo oni chcą. I przeważnie jak się zmienia Sejm, kadencja Sejmu się zmienia, to pojawiają się coś nowi ludzie. I ci nowi ludzie chcą. Bo stare koty to już tak sobie. A ponieważ skrosowałem wszystko, co mogłem skrosować, czyli mówienie, no to jest 6 książek napisałem o mówieniu, już więcej na pewno nie napiszę o mówieniu żadnej książki. To panu pierwszemu deklaruję, że to jest ostatnia moja książka o dykcji i mówieniu, ale może jakąś inną napiszę. Mowa ciała, którą się sam pasjonuję w ogóle tak prywatnie jeszcze poza wszystkim, ale mam bardzo dobry też background, jeżeli chodzi o mowę ciała. Plus te wszystkie sztuczki, które no, poznawałem w trakcie bycia trenerem, czyli jak oddziaływać na ludzi, jak tam, mówimy manipulacja, ale nie, jeżeli to jest w dobrej wierze, to jest to raczej jest wywieranie wpływu. I w pewnym momencie to się zaczyna schodzić. No nie wiem, no, mam 52 lata, no to chyba najwyższy czas, że się zeszło. Natomiast nie wiem, jaki przypadek będzie następny. No,
pan poznał polityków, bo wiem, że pan trenował też, tak zresztą pan powiedział. No i też wspomniał pan, że polityk jest aktorem. To znaczy, że co? Że on odgrywa jakąś rolę, jest kimś innym prywatnie niż w mediach, niż w Sejmie?
Ale oczywiście, ale a pan nie, a ja nie. Tak samo jest, ja prywatny, ja publiczny. Ponieważ polityk musi się sprzedać, przynajmniej większość polityków na świecie się jakoś sprzedaje. Niektórzy się oburzają, że to nie, że nie są proszkiem do prania, ani tam masłem spożywczym. Natomiast niestety mechanizmy są podobne. I tu nie chodzi o to, żeby kogoś obrażać, broń Boże. Dobrze jest, jak ludzie potrafią rozdzielić ja prywatne od ja publiczne, bo inaczej domownicy muszą zwariować. A polityk, nie tylko zresztą w Polsce, ale my jesteśmy w Polsce, to rozmawiamy o Polsce, politycy, może tak, en bloc, przeszli fatalną przemianę, a mianowicie uwierzyli, że są też uczestnikami show biznesu. I są oczywiście, no bo zostali. Natomiast w Polsce czasami jest taka pretensja, że jak polityk wpuści media do domu, obojętnie czy to jest fotoreportaż na święta, czy cokolwiek innego, to później polityk jest zdziwiony, że media mu nie chcą wyjść z tego domu. Czyli, że są na pogrzebie, tak, tam rodziny, że są przy narodzinach córki, czy tam synka. No ale jak się wpuści raz media do domu i to granicę się przestawia, że jestem politykiem, ale jest pan w restauracji, prawda? Jest pan osobą publiczną. Bo politycy by chcieli chodzić do mediów i czerpać z tego no, popularność, powiedzmy, ale już by nie chcieli później przekraczać tej granicy, która jest inna. Są tacy politycy, którzy chodzą tylko i wyłącznie do jakiegoś programu typu informacyjnego i później się ich nigdzie nie widzi. Ale są tacy, którzy się lubują w tym, żeby puścić jakiś przeciek. Tu jadę na rowerze, jechałem na rowerze, tu jadę tam na hulajnodze, tu coś jeszcze. No takim z ostatnich lat, ale nie najświeższy, żeby może komuś tutaj nie deptać po piętach, to Kazimierz Marcinkiewicz, nasz były premier, który miał lepsze love story niż love story. No,
no dobrze, no to ja publiczne, ja prywatne, ale jeżeli publicznie dwóch polityków się nie znosi, kłóci, a po wyłączeniu kamery idą razem na wódkę i się przyjaźnią nawet.
To już nie działa tak. Ja nie mówię, że wszyscy, tak, bo to nie znam przecież wszystkich polityków, ale rzeczywiście ma pan rację. Tak kiedyś było, ja też jak chodziłem do mediów i patrzyłem, bo przeważnie ci, co chodzą jako eksperci, mijają się z politykami. Albo politycy przychodzą, albo wychodzą właśnie. I rzeczywiście te obserwacje były ciekawe. Dla mnie na początku też dziwne rzeczywiście, że tam nakrzyczeli na siebie prawie, że się tam... Bo też podam jakiś przykład, może starszy, żeby kiedyś Stefan Niesiołowski, dosyć temperamentny koleś, zwyzywał, no niestety zwyzywał, muszę powiedzieć, publicznie Ryszarda Kalisza od pornogrubasów. Od porno prezydenta, nie? Tam jakaś to była sytuacja. A później ich widziałem, jak wychodzili razem, no prawie, że pod rękę. Mówią, to Rysiu, to co? To na schabowego. Rysiu mówi, nie, wiesz, muszę się odchudzać, to może chodźmy na jakieś sushi. I poszli rękę w rękę na jakieś sushi. To stawiam teraz jednak orzechy przeciwko dolarom, że to już raczej tak nie działa. No, nie widzę tej sytuacji, żeby ktoś z PiS-u poszedł z kimś z PO na obiad wspólny, co nie znaczy, że tak się nie dzieje, bo nie wiem tego, ale takie ostre spory jak są, to myślę, że nie. Może na tym młodszym poziomie, kiedy jeszcze to wszystko troszeczkę inaczej wygląda i gdzie nie ma takiego bezpośredniego strzelania, czy nie wiem, zakładam hipotetycznie, że jakiś ktoś z młodzieżówki, znaczy młodzieżówki, z młodszych posłów, nie wiem, lewicy, spokojnie może pójść z kimś z Platformy czy z Koalicji, może bardziej Obywatelskiej, bo tam jest porozumienie wiekowe, jakieś tam inne. Natomiast to, o czym pan mówi, to wydaje się, że to raczej już zostało wygaszone.
Wspomniał pan o wpuszczaniu do domu dziennikarzy i ludzi przez polityków, no ale teraz to wydaje mi się, że te granice się jeszcze bardziej zatarły, kiedy w mediach społecznościowych wpuszczamy właśnie wszystkich do swojego domu, czy Instagram, czy TikTok, no po to, żeby budować swoje zasięgi, no i sprzedawać swoją prywatność. I czy w ogóle taka granica jest możliwa?
Marzenia się spełniają tych, co chcieli kiedyś inwigilować wszystkich. Sami się nie inwigilujemy. Rzeczywiście, że tak. Największym problemem, jeżeli można tak to diagnozować polityków, są alkotwity. I mamy kilku takich polityków, którzy mogą podejrzewać oczywiście, bo za rękę nikt nie złapał, że czasami o jedna lampka herbaty za dużo wieczorem i na Twitterze wtedy się wypisywały różne rzeczy. My się też tego wszyscy uczymy oczywiście, bo jeżeli ktoś zamieszczał zdjęcia swoich dzieci w dobrej wierze na grupie do swoich znajomych, a tam hakerzy mogli to przehakować i tak dalej. W związku z tym to jest prawda. To teraz telewizja czy media nie są wyznacznikiem jako takim, ponieważ no, media to jest praktycznie to wszystko. Czyli te wszystkie właśnie społecznościowe media. No i tam z własnej nieprzymuszonej woli, a wręcz czasami z nadzieją, że coś jednak pójdzie dalej, politycy zamieszczają również swoje rzeczy. Teraz jest fenomen TikToka. Ja próbowałem to gdzieś zaimplementować komuś, też nie wiedząc za bardzo, o co chodzi, to intuicyjnie raczej potraktowałem 2 lata temu, 3 lata temu, że jest coś takiego jak TikTok i też mi ktoś z mojej agencji powiedział dawnej, zobacz, tu jest coś takiego, ale to dla 15-latków. On mówi, ale to ewoluuje, zobaczysz, co będzie. To wszyscy wtedy dorośli politycy mówili imię Irek. Daj sobie spokój, przecież nie będziemy... Ja wiem, ale to za 3 lata może być już coś. No i pierwsi zrozumieli ludzie z PiS-u, a teraz dobrze wykorzystują to ludzie z Konfederacji na przykład.
Sławomir Mentzen chociażby, gwiazda...
No tak, robi to perfekcyjnie.
TikToka, ale właśnie bo to mnie ciekawi, jak z pana perspektywy, czy... No bo wydaje mi się, że celem takiego polityka na TikToku jest to, żeby w końcu ci użytkownicy TikToka oddali na niego głos. Czy to tak w ogóle jest według pana możliwe, że to się przełoży na poparcie?
Tak, znaczy na poparcie już się przełożyło. Pytanie, czy głosowanie oczywiście będzie, bo trzeba by zbadać dokładnie, jaka grupa, bo oglądalność ma dużą. Natomiast pan Mentzen ma też dosyć duży obszar do rozwoju, ponieważ jak poszedł do mediów tradycyjnych, 2 razy go widziałem w czymś, to był słaby i trochę się wizerunek rozjechał, ale prawdopodobnie też zakłada, że ci, co oglądają TikToka, nie oglądają żadnych tam wiadomości, faktów czy wydarzeń, bo to już jest takie właśnie dziaderskie i zresztą młodzież nie ogląda telewizji, tylko to jest wszystko w internecie się odbywa. W związku z tym być może on ten cel osiągnie swój, że wejdzie do Sejmu z panem Bosakiem właśnie na młodych ludziach, którzy widzą gości, którzy zrozumieli, o co chodzi, szczególnie w TikToku, bo to każde medium ma troszeczkę inny wydźwięk. Tak jak, nie wiem, no w biznesie chyba najbardziej liczy się jest portal...
LinkedIn?
Tak, tak. Tam siedzi biznes, tylko też jeszcze słabo wykorzystywane jest, ale jest już cały fenomen tego portalu. Tak jak kiedyś, to nie wiem, no właśnie Facebook. Na Facebooku już nikogo nie ma. Wszyscy mówią, że dzieci są już w innym miejscu, a tam rodzice zostali na Facebooku. Ale też nie oszukujmy się, to działa trochę też, tak? Twitter, jak został wyrzucony z Twittera Donald Trump, to płakało pół świata i mało wojna nie wybuchła. To są takie emocje. W związku z tym ci, którzy odczytają dobrze nowe media, jakiekolwiek, które się pojawiają, są do przodu, w tej grupie docelowej oczywiście. Bo u nas jeszcze jest ten problem, że poza polaryzacją jest duża też polaryzacja wiekowa, jeżeli chodzi o dostęp do różnych rzeczy. Są grupy, które tylko i wyłącznie telewizję oglądają i koniec, nic więcej nie będzie. Czasami gdzieś doczytają coś w gazecie. Jest druga grupa, która jest mieszana między telewizjami a internetem, to są ci młodsi. No i są ci najmłodsi, gdzie w ogóle żadnej telewizji nie ma mowy, tylko to wszystko jest w internecie. Nawet jak mają coś obejrzeć, to sobie przesyłają jakiś fragment, wycinają to po prostu i koniec.
A kiedy pan pomagał, bo nie wiem, czy nadal pan pomaga politykom?
To nie jest ciągłe nigdy. A przynajmniej nie słyszałem, żeby ktoś ciągle robił coś z politykami. To są takie fazy. Najczęściej jest przed, no wiadomo, przed wyborami, jak coś się dzieje, albo jak ktoś dojdzie do wniosku, że mu się nudzi, albo ktoś mu powiedział, że źle wystąpił, to wtedy się zwraca, żeby tam kilka lekcji wziąć. To nie jest tak, że to jest ciągłe, a przynajmniej ja nie słyszałem nic takiego, żeby ktoś ciągle komuś doradzał. Zdaje się, że nawet prezydent Duda nie ma czegoś takiego, a powinien. Tak jak miał w wyborach, nie? Żeby później to... Bo jak się nie ćwiczy, to siada. Głowy sobie uziąć nie dam, ale nie przypuszczam, żeby ktoś był na stałe.
Ale już jak się zgłoszą, to czego potrzebują najczęściej politycy? O co proszą? O jaką pomoc?
Wystąpienia. To jest najczęściej, co jest... myślę, że 90% zgłoszeń to są wystąpienia publiczne. Z tym, że i media, i takie spotkania z wyborcami. Czyli... tak, to jest najczęstsze. Pojawił się ostatnio, przez ostatnie 2-3 lata dosyć często mam zapytania, ale one nie przeważają, na temat poprawy wizerunku, ale indywidualnego, nie partii. Czysta dykcja słaba, to rzadko się zdarza, no, raczej nikt tego nie wiąże, znaczy zawsze coś jest powiązane z czymś. I tyle. To jest tyle, co jest. A przed wyborami też oczywiście, żeby zrobić kampanię też, czy pomóc w napisaniu strategii. Ja jestem też dosyć dobry w taktyce wyborczej, a w strategii to tak uważam, że są lepsi. Ale też do strategii nikt nie dopuszcza, bo te partie mają swoich strategów i wtedy nie ma o czym gadać. Ja się nigdy nie pcham do niczego. No i też takie konsultacje na przykład. Często jestem konsultowany właśnie, czy dobrze jest skonstruowana ulotka, albo plakat wyborczy, albo billboard na przykład właśnie, albo reklama jakaś, jak już ktoś kręci, ale to już raczej partie kręcą. Natomiast głównie chodzi o rozwój osobisty, czyli poprawa mówienia, poprawa pracy mowy ciała. No i oczywiście politycy, którzy niczego nie rozumieją, na przykład po 5 lekcjach mówią: okej, wie pan, panie Mirku, czy tam Mirku, ja już byłem w telewizji, to na razie mi wystarczy. Ja mówię, że nie ma problemu. Tylko że za 3 miesiące czy za 4 jest telefon. Naprawdę, 6 razy mnie to spotkało. Na przestrzeni tych tam, nie wiem, 12 lat niech będzie. Dzień dobry. Pan mnie pamięta? Ja mówię, oczywiście. Oglądam pana posła w telewizji. No wie pan, bo ja właśnie za 3 dni idę do Olejnik. Ja mówię, gratuluję. A ma pan coś, żeby jej przywalić? I naprawdę, to było 6 dokładnie takich samych pytań w przeciągu 12 lat. Ja mówię, niech pan weźmie kij. Pan żartuje. Ja mówię, nie, to pan żartuje. Ćwiczyliśmy tam parę razy. Później pół roku była przerwa, a teraz pan dzwoni, że za 3 dni idzie pan do Olejnik i chce pan jej przywalić? Niech pan się merytorycznie przygotuje i wygra pojedynek na słowa, a nie będzie pan chciał czymś jej przywalać. I to jest takie właśnie niezrozumienie, o co chodzi.
A nie wiem, czy ma pan takie porównanie, ale gdyby porównać polskich polityków, jeżeli chodzi o mówienie, sposób wypowiedzi, właśnie wystąpienia, prezentacje, a zagraniczni, zachodni, to można w ogóle porównywać?
Można porównywać. To znaczy, ja najbardziej mogę porównać oczywiście amerykańskich, nie prezydentów, ale w ogóle prezydentów też oczywiście, ale to jest porównywanie Ferrari no, ze Smartem niech będzie. Nasi politycy na tle wystąpień innych polityków w Europie, tylko mówię, jednak w mniejszym wycinku Europy niż w większym, z mojej wiedzy, wypadają gorzej. Znaczy są mniej przygotowani, mniej świadomi. Są też oczywiście całkiem nieźli politycy. Natomiast pytanie, co buduje polityka? Tak? Myśmy na przykład wzięli jakieś określenia i powiedzieli na przykład młodym ludziom: zbuduj z tych określeń polityka. To ciekawe, co by zaznaczyli. Bo ja mam takie wrażenie, to jest moje wrażenie, ja zresztą tego nie ukrywam, tylko mówię, że u nas w Polsce jest bardzo mało zawodowych polityków, a bardzo dużo jest ludzi uprawiających zawód polityka. I to jest różnica. Czy ktoś jest lekarzem, czy uprawia zawód lekarza. I to widać jest, że najnowszy przykład, jaki jest, to jest tuskowanie. Tusk wymyślił sobie, czy ktoś mu wymyślił, ale w każdym razie on to wykonuje, że jedzie gdzieś tam, być może to już jest za dużo, ale ja mówię teraz o technicznych, a nie o politycznych. Wchodzi w tłum, czy jest dostępny z każdej strony, no i rozmawia, w zasadzie tam nie ma żadnych reguł, tak? Znaczy, w sensie takim, że on nawet powiedział, że jak będzie mnie pan obrażał, to niech pan wyjdzie, ale nie ma żadnych pytań pisanych na kartkach, tak? Ani rzecz. No i nagle się okazało, że zauważyłem, że spodobało się to Morawieckiemu, też chciał to zrobić. Szydło, a nie Szydło. Panu Kowalczykowi, panu Kosiniak-Kamyszowi zaczęli tuskować. No ale to tak nie działa. Do tego się trzeba przygotować. Ja mam dosyć dobrą wiedzę na ten temat, ponieważ z moimi studentami tam na którymś etapie prześledziliśmy wystąpienie najwcześniejsze, jakie znaleźliśmy Tuska. To on był wicemarszałkiem Senatu wtedy. To było wieki temu. I później oni szukali na YouTubie w różnych miejscach i znajdowali właśnie, a to jak platformę zakładali, a to jak ktoś jeszcze, i aż doszedł do tego stanowiska przewodniczącego Unii Europejskiej, tego prezydenta Unii Europejskiej, to jak pokazywaliśmy to następnym rocznikom, to ludziom mówi tak, to niemożliwe jest, a to jest ten sam Tusk, tylko że on minęło tam 15 lat czy ileś. I to jest świetny przykład, ja to pomówię wszystkim politykom ze wszystkich opcji, jeżeli ktoś mnie pyta. Możecie go nie lubić, ale popatrzcie, jak można popracować nad sobą, jak się można zmienić w sensie politycznym. I to jest bezwzględne. Tutaj można na nim wieszać psy, ja akurat akceptuję, ale jeżeli byśmy zostać w takim kręgu wystąpień, to w Polsce nikt lepiej nie występuje od Tuska w tej chwili. Nie wiem, czy to też mu te 5 lat w Europie dało jakiegoś sznytu. Spotykał się z największymi głowami świata, czy chciał, czy nie chciał. Ale widać ewidentnie wykonaną pracę. Bo to widać jest. Ja ktoś mówię, na przykład daję ćwiczenia, tak? Mam nawet takie gadżety w formie recepty. I na przykład biorę tam Jan Kowalski, oczywiście pan poseł Kowalski, no i Ksiński. Strona na przykład 215, ćwiczenie numer 6. 3 razy w tygodniu, 2 powtórzenia, dosłownie. Bo ja to tak diagnozuję. Oni się śmieją, ja mówię, za miesiąc się spotykamy na przykład, ja mówię, proszę przeczytać ćwiczenie. Polityk czyta, ja mówię, co? Raz pan ćwiczył? Raz. Ja mówię, no właśnie. A skąd pan wie? Ja mówię, bo słyszę. Bo to są mięśnie. Jak ktoś nie ćwiczy, albo nie jeździ na rowerze, to jak wsiądzie, to się przewróci. Jak się nie ćwiczy dykcji, tam jest wszystko. W książce to nie jest tak, że to jest dykcja. Tam jest i oddychanie, i odstresowanie, i różne inne rzeczy.
To jeszcze jedno porównanie, bo zapytałem o to w porównaniu z zachodnimi politykami, a jeszcze gdyby porównać polityków no, polskich, ale z dawnych lat, powiedzmy, nie wiem, tam lata 90., a dzisiaj, to się pogorszyło, jest tak samo, czy lepiej?
Pogorszyło się, jeżeli chodzi o mówienie.
Tak, a dlaczego?
Dlatego, że ogólnie się mowa pogorszyła. Politycy są emanacją nas. Tak, było dużo ludzi, którzy nie wywodzili się z polityki wtedy, w latach 90. Mieli troszeczkę inne przygotowanie, czyli byli, nie wiem, z uniwersytetów jakichś, tak, z jakichś katedr, może szkół. Zresztą w środowiskach też się inaczej mówiło. Teraz króluje byle jakość. I to z różnych powodów. I mówię nie tylko, żeby się, że na Polskę tak tu. Ale ponieważ mówię, jesteśmy w Polsce, to bardziej jest... Znaczy dwie rzeczy są teraz, które są najbardziej przeszkadzające w mówieniu i wystąpieniach publicznych, bo tak trzeba to powiedzieć. W mówieniu to jest najbardziej byle jakość, a w wystąpieniach publicznych nuda. Czyli w mówieniu monotonia. Nikt tego nie uczy już praktycznie w szkołach. Przychodzą nauczyciele, którzy są wykształceni 15 lat temu czy 10 lat temu, czyli dokładnie są w tym takim szczycie tej byle jakości, kiedy się to zaczęło. Dzieci, młodzież, my też zresztą uczymy się ze słuchu. Jak pójdzie wzorzec jeden, no to wszyscy zaczynają tak mówić. Jak w telewizji na przykład wymieni się często jakieś jedno słowo, to nie wiem, czy pan tak to zwrócił uwagę, ale tak jest, że nagle wszyscy używają tego słowa. Jak to było? Wielowymiarowa wojna? Nie, czy pełnowymiarowa wojna w Ukrainie. Skąd się słowo wzięło, nie wiadomo, i nagle wszyscy mówią, no pełnowymiarowa wojna w Ukrainie. Okej. Ja nie wiem, że to jest źle, ale czasami jest źle, bo ktoś powie, nie chcę, ale muszę. Niby się śmiejemy, ale później zaczynamy tak mówić. I to są dwie główne przyczyny. Czyli współcześni politycy są po prostu współczesnymi ludźmi, którzy rzadko kiedy wynoszą z domu. Chyba najlepszym przykładem teraz, który funkcjonuje tak oficjalnie wśród polityków, no także rozpoznajemy go, o może tak. Wśród mężczyzn na pewno jest Trzaskowski. Ale tu jest gra nierówna, dlatego że on pochodzi z konkretnej rodziny, gdzie tam prawdopodobnie nikt nie odpuszczał właśnie gramatyki, jakiejś takiej kultury słowa i tak dalej. On, to już to, że mówi tam 4 czy 5 językami, to jest jedna sprawa. Jest kilka takich średnich czy młodych posłanek w różnych partiach, które całkiem sobie dobrze radzą, a kobiety mają gorzej zawsze w mówieniu i w polityce też. Jeżeli się nie podpalają oczywiście, to na przykład, nie wiem, Gasiuk-Pichowicz.
To mówi pan o tych dobrych przykładach,
tak? O takich dobrze mówiących. Pani Pichowicz czasami jak się podnieci, to tak jest tam, za wysoko idzie, no ale to tak każdy z nas marzy, jak jest. Ale ona jest taka konkretna w mówieniu, ma czystą dykcję przede wszystkim. Widać ewidentnie, że pracuje pani Leszczyna Izabela i najłatwiej to można rozpoznać, bo ona występuje dosyć często na tematy ekonomiczne i najlepiej porównywać program do programu. Czy na przykład w jednym programie jakoś wystąpiła i na przykład za 2-3 tygodnie, jak występuje jeszcze raz, to potem można poznać, czy coś robi, czy nie robi. Stawiam na to, że coś robi. Nie wiem, ale widać jakiś postęp jest w tym wszystkim. Jest, no na pewno radzi sobie całkiem dobrze Kosiniak-Kamysz. Tylko tam jest chyba kłopot polityczny. No ale to o tym nie rozmawiamy, tylko o omówieniu. O dziwo, słabo wypada Szymon Hołownia jak na byłego showmana. Ja jestem rozczarowany, bo mógłby lepiej wypadać w sensie mówienia. O, pan Śmiszek bardzo dobrze wypada też, jeżeli chodzi o takie tłumaczenie. Pan Biedroń gorzej. Kto tam jeszcze? Pan Zandberg fatalnie, Czarzasty fatalnie. No z tych na świeczniku widać najbardziej pracę, jaką została włożona w pana Dudę, prezydenta. Koniec nierówny, dlatego że jego uczono, jest taka technika mówienia na trzy, znaczy taktuje się na trzy ciałem i on jak sobie to przypomni, to mu wychodzi, jak sobie nie przypomni, to wypada nie najlepiej, bo ma zaśpiew taki, nie kropkuje zdań. I pan Morawiecki, który sprawia wrażenie, jakby nie wiedział, co mówi. I ja teraz nie wnikam, czy tak jest, czy nie jest, tylko chodzi o to, że nauczono go pewnej techniki, czy odniesienia się do własnych doświadczeń. To jest popularna technika, ona nie jest zła, tylko że on jej nadużywa. A każda rzecz, która jest nadużywana, powoduje w pewnym momencie takie zaciekawienie ludzi, czy on coś przypadkiem nie kręci, bo on już był i górnikiem, i hutnikiem, i małą tancerką, i spawaczem, i łyżwiarką, nie? I tak dalej. To robi się śmieszne. Natomiast u niego to widać w ciele też. No niestety pan Kaczyński koszmarnie występuje, jeżeli chodzi o wystąpienie, mówienie. Kogo my tam jeszcze mamy? Pan Bosak sobie radzi całkiem dobrze z wystąpieniami publicznymi. No pan Korwin raczej już nie powinien występować publicznie, jeżeli chodzi o wystąpienia. I jeszcze z tych takich, co ostatnio się pokazują na ekranach, to pan Michał Kołodziejczyk, tak, jeżeli dobrze pamiętam, Agrounia, też się uczy. Nie wiem, czy ktoś go uczy, ale sam widać ewidentnie się uczy, że najpierw mówił za szybko i połykał sylaby, a teraz zaczął mówić wyraźniej i dobitniej i coś, co musiał mu ktoś zwrócić uwagę, ja tak uważam przynajmniej, żeby stawiał kropki, żeby nie jechał na jednych zdaniach cały czas do przodu i te kropki on stawia rzeczywiście. Czyli to jest też dobry przykład, że można się nauczyć, tylko trzeba chcieć.
A jeszcze a propos tych polityków, którzy mówią tak niedbale, bo ja się spotkałem z taką teorią, że oni to robią specjalnie, żeby być tak bliżej ludu, że my jesteśmy tacy jak wy, popełniamy takie błędy jak wy, językowe, mówimy niedbale. Czy ta teoria ma jakieś w ogóle poparcie?
Ja słyszałem o tej teorii już dawno temu. Powiem tak. Jeżeli za bardzo odbiega ktoś od swojego elektoratu, to niedobrze. Ale elektorat nie jest głupi. To nie jest tak, że jak ktoś, nie wiem, no dobrze, co nam się najbardziej tak kojarzy, że stoi ktoś w gumowcach, kufajce, nie wiem, na wsi, załóżmy, tak? Bo ma wolne. To proszę się nie dać zwieść, żeby chcieli, żeby w Sejmie stał w kufajce i w gumowcach taki jak on. To nieprawda jest. To oczywiście, jeżeli by ktoś chciał pozyskać elektorat, nie wiem, robotniczy, no, żebyśmy już nie czepiali się wiejskiego elektoratu, zresztą zupełnie nie mam potrzeby, tylko i ktoś pojechał, no strzelam, do Huty Katowice, jeżeli jeszcze istnieje, i wszedł z cygarem i mówił, przepraszam najmocniej, drodzy panowie, no to by został wywieziony tam na jakichś taczkach, albo go by spuścili ze surówką razem. To nie może za bardzo odbiegać, ale pamiętajmy, że to jest nasz przedstawiciel w Warszawie. No to ja bym wolał jako rolnik, czy jako robotnik, czy jako naukowiec, czy jako, nie wiem, sprzedawca, że mój przedstawiciel ma wyglądać dobrze, ma się dobrze wysławiać. Oczywiście nie musi być bo w ogóle takich ludzi się nie lubi. I też, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ci, co nas słuchają, nie miejcie tutaj żadnych kompleksów. Hiperpoprawnie, dykcyjnie powinni mówić dziennikarze informacyjni i aktorzy na scenie. Już dziennikarz, który nie jest informacyjny, czyli nie czyta serwisu, moim zdaniem spokojnie ma prawo nie wymawiać RS albo mówić troszeczkę niedbale. Warunek jest, że musi mówić gramatycznie po polsku, bo to jest warunek. Natomiast musi być zrozumiały. O to chodzi. Żeby nie było sytuacji takiej jak początek lat 90., że nieważna dykcja, ważna ekspresja i talencik, bo to jest przesada. Ale Jerzy Owsiak, który się zacinał zawsze, prowadził niezłe programy w radio. Są ludzie, którzy czegoś nie wymawiają, ale my ich rozumiemy, co mówią. No to tu nie ma problemu. Wzorzec powinien być właśnie głównie z państwowego radia i telewizji, ci, co są serwisowcami. No bo to ma być taki... No i jak pójdziemy do teatru, powinniśmy usłyszeć, jak aktor w danej epoce na przykład powinien grać, a jak jest współcześnie, to też współcześnie to nie jest język ulicy. I oczywiście to jest bardzo wygodna teoria, że no bo ja tak mówię, bo tacy są moi wyborcy. Ale moim zdaniem to jest kłamstwo. Bo jakbym potrafił mówić lepiej, to bym mówił lepiej. Ja ostatnio widziałem Polityka Solidarnej Polski na YouTubie, czy tam na jakimś, może na TikToku już teraz, nie będę reklamował, ale który śpiewał Krawczyka i był zachwycony. No to, przepraszam bardzo, ktoś go zmusił? Nie, to jest ta ciągota do tego showbizu. Ta kamera rzeczywiście ma jakieś takie magiczne właściwości i mikrofon. I nie ma co udawać. Polityka została gałęzią showbiznesu, a showbiznes ma swoje wymagania. Muszę cię widzieć, muszę cię słyszeć. A jak to jest jeszcze polityka taka, powiedzmy, krajowa, niech będzie, czy międzynarodowa, to jeszcze chciałbym rozumieć, co do mnie mówisz. Ja się mogę nie zgadzać z tym, co mówisz, ale muszę słyszeć, z czym się nie zgadzam. A jak ktoś tam coś ma ludzi pod nosem, no to przepraszam bardzo. No.
Parostatkiem w piękny rejs. Ale bo jeszcze wrócę do tego pytania o to mówienie niedbałe, bo ktoś przeanalizował mówienie Jarosława Kaczyńskiego i stwierdził, że on kiedyś mówił znacznie lepiej, a teraz ktoś mu podpowiedział albo sam stwierdził, no, że jeżeli będzie mówił tak właśnie niedbale, to będzie bliżej swoich wyborców, że to jest niewyuczony, niewystudiowany, tylko taki po prostu swój chłop, sąsiad. No.
Nie, proszę w to nie wierzyć. Jarosław Kaczyński przede wszystkim się zestarzał. I to niczyja wina, po prostu się zestarzał. Każdy z nas, jak jest starszy i jest niewyćwiczony, on nie jest wyćwiczony, mówi coraz gorzej, bo mięśnie nie wytrzymują. Po drugie, jeżeli ktoś chciałby sobie zadać trud i też ominąć lubię, nie lubię, tylko zobaczyć, co się dzieje, to w czasach takiej nawet tej świetności swojej, był dużo młodszy, mówił równie, może nie aż tak niedbale, bo to się posunęło, ale dokładnie są te same błędy, dokładnie jest ten sam sposób mówienia, czyli wynieśli to z domu. My takie rzeczy wynosimy z domu. Dlatego zawsze zachęcam, jak rodzice mogą, żeby czytali na głos dzieciakom. To jest bezcenne, bo później ten moment przechodzi i pani Krystyna Czubówna czytała na początku córce swojej siostry, później swojej córce i dało to piorunujący efekt. Natomiast to jest tylko prawdopodobnie obrona w tej chwili Kaczyńskiego Jarosława, że zaczął bełkotać. Ale to jest kwestia ćwiczeń. Naprawdę proszę mi wierzyć, to jest ewidentnie zmęczenie, frustracja. Zresztą to widać tam, gdzie jest, dochodzą emocje, na przykład Smoleńsk, to on jest bardziej taki aktywny i wcale tam tak nie bełkoczy, a tam, gdzie ma trochę dosyć już tego wszystkiego, albo go to mierzi, to proszę pamiętać, że w pierwszej kolejności jakość naszego życia rzuca się na mięśnie, no mózg oczywiście, ale mięśnie. Najwięcej mięśnie jest w jamie ustnej. I jak ktoś rano wstanie i się nie rozgrzeje, albo się nie rozgada może, tak, to zawsze się coś tam dzieje. Proszę zapytać dziennikarzy, zresztą pan doskonale też to wie, ci, którzy prowadzą poranki, dlaczego tak wcześnie wstają? Bo muszą się jeszcze rozćwiczyć, ci co chcą oczywiście, albo rozgadać jeszcze z kimś, bo w ciągu dnia już jest okej. W związku z tym w przypadku polityków jest tak, że czasami oni są tak zdziwieni, że jak poćwiczą 10 minut, to jest poprawa. Oczywiście ona jest nietrwała, ale widać poprawę. Mówią, kurczę, ja mówię, no kurczę. Także podejrzewam, że Kaczyński po prostu i biologia, i też on nigdy dobrze nie mówił. Ale to nie wierzę się z tego, że dostosowuje się do elektoratu. To jest, jeżeli w ogóle by coś takiego miało mieć miejsce, to tak jak patrzę na jego zachowania różne, oceniałem go setki razy, w sensie jako polityka zachowań, to byłoby u niego na przedostatnim miejscu.
To, że politycy mówią źle, to z czego wynika? Z lenistwa, czy z nieświadomości? Czy może po prostu nie ma takiej potrzeby, żeby oni mówili lepiej? To, że nie pracują nad tym?
No tutaj mówię, nie chcę obrażać, bo niektórzy pracują oczywiście, ale przeważnie mają takie poczucie, że nie ma takiej potrzeby. Że skoro wygrywam, nie wiem, komunikuję się z wyborcami, dostaję dobre miejsca na liście, nie wiem, jestem ministrem, załóżmy, tak, czy zapraszają mnie często do telewizji, czy do radia, no to wychodzi na to, że nie muszę tego robić. Ale też ja bym bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby nie było takiego wrażenia, że mam jakąś grupę leni, nierobów i obiboków. Nie, nie, to tak nie jest. Tylko no, zawsze widać tych najbardziej jaskrawych, ale jeżeli mielibyśmy zapytać teraz naszych słuchaczy, kogo by wymienili jako, no załóżmy, nie wiem, dobrego polityka, próbując wyłączyć sympatię i antypatię, to podejrzewam, że jednak w tej pierwszej dziesiątce znaleźliby się ci, co mówią z energią, z taką swadą, z jakąś zmiennością rytmu, szybciej, wolniej, głośniej, ciszej, wymyślą coś, jakąś figurę retoryczną zastosują, a nie ci, co mówią na jednym tonie, szanowni państwo, zgodnie z paragrafem 4 kodeksu, postępowanie, to tacy są niezapamiętywani. Oczywiście później wchodzi już tylko polityka, no i to jest fatalne, no bo ktoś powie, no Janusz Kowalski no mówi no, świetnie, no, mówi dobrze, tak, w sensie głośno, wyraźnie i tak dalej, no ale mówi głupoty. Ja mówię, dobrze, to już nie wchodzimy w tą ocenę, wchodzimy w ocenę jakości mówienia, co to ma być. Wiadomo, że w polityce to jest ważne i że mówi głupoty, no to niestety wychodzi na scenę często pan Braun, który też może być podejrzewany o różne przypadłości, natomiast ten jego reżyserski ton i gdzie można pauzę dać i gdzie można głos zawiesić, to jest no majstersztyk. Tylko, że groźniejsze jest to, co mówi, prawda? No i tutaj się właśnie o to obijamy, że Szekspir kiedyś to ładnie napisał, że rozumiem furię w twoich słowach, ale nie rozumiem słów.
To ja panu bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Polecam oczywiście książkę Sztuka dobrego mówienia. No i może do zobaczenia albo do usłyszenia.
Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Nawet nie wiem, kiedy ten czas upłynął. Mam nadzieję, że wszystkich słuchającym też. I pamiętajcie, trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Nie tylko dlatego, że chce się dostać do opery, tylko żeby być lepszym. To znaczy, jeżeli ktoś może mówić lepiej, to jest takie powiedzenie, lepiej jest mówić lepiej. Pozdrawiam wszystkich.
Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli jeszcze nie znasz poprzednich, to gorąco zachęcam do wysłuchania. No i zapraszam Cię także na stronę sztukagadania.pl, ponieważ tam dowiesz się o indywidualnym treningu głosu i wymowy, a także o kursach online i dotyczących głosu, mówienia, i dotyczących tworzenia podcastów, i montażu, i edycji audio. Także serdecznie Cię zapraszam. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku Sztuki Gadania. Krzysztof Jakubowski, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.